Dnia i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mamy niedzielę, a tutaj awantura. No, wprawdzie z udziałem chińskiego dyplomaty w Paryżu, a właśnie w Paryżu, więc z jednej strony Chiny, czyli kraj ateistyczny, a z drugiej strony Francja, czyli tak naprawdę kolejne arabskie dzielnice, części kraju, już w zasadzie zawojowanego kompletnie przez nachodźców. No ale mimo wszystko coś tu mi się nie kleiło. To znaczy wyraźnie mi się nie kleiło. Jestem w Niezależnej i artykuł 22. Te słowa chińskiego dyplomaty to woda na młyn propagandy Kremla, kraje bałtyckie reagują. Nie będę czytał całości, bo to mnie zupełnie nie interesuje, co mają do powiedzenia w Niezależnej. Ja powołuję się tylko na... Przywołam tylko jedno zdanie, czy właściwie może dwa, nie, no jedno chyba, z tego artykułu, które wypowiedział chiński ambasador, pan Lushai, w Paryżu, chiński ambasador w Paryżu, Lushai. I te słowa spowodowały konsternację u nas w Europie Środkowo-Wschodniej. Mianowicie, co on powiedział takiego? To będzie jedyny cytat z tego artykułu. Cytuję. I to teraz jest cytat samego ambasadora. W prawie międzynarodowym kraje byłego Związku Radzieckiego nie mają ważnego statusu, ponieważ nie ma umowy międzynarodowej, która urzeczywistniałaby ich status suwerennego kraju, powiedział Szaj. Z kolei odnosząc się do Krymu, bez wdawania się w szczegóły, stwierdził, że był on początkowo rosyjski. Powtarzam jeszcze raz to zdanie, które jest najważniejsze. Chodzi o kraje byłego Związku Sowieckiego. Powtarzam jeszcze raz, bo to jest ważne. W prawie międzynarodowym kraje byłego Związku Radzieckiego nie mają ważnego statusu, ponieważ nie ma umowy międzynarodowej, która urzeczywistniałaby ich status suwerennego kraju. A mam nadzieję, że Państwo zrozumieliście to, co ten człowiek powiedział. To znaczy, tutaj expressis verbis jest powiedziane, coś, co jest oczywiste. Czy Państwo sądzicie, że ambasador ważnego kraju, w innym ważnym kraju europejskim, mówi rzeczy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości? Naprawdę tak Państwo sądzicie? No przecież to by było skandaliczne, karygodne i w ogóle dramatyczne. I proszę, żeby nie było wątpliwości. Przejrzyjcie Państwo sobie wszystkie reakcje, czy przeczytajcie Państwo artykuły na ten temat w różnych miejscach. Nigdzie, w żadnym miejscu, nie ma odniesienia do tego, co ten pan powiedział. Ponieważ nie ma umowy międzynarodowej, która urzeczywistniałaby ich status suwerennego kraju. Jest taka umowa? Czy są takie umowy? Nie. Tak się składa, że ja wtedy, kiedy Litwa, Łotwa i Estonia, a przypominam sobie szczególnie przypadek Litwy, ten atak OMON-u na manifestantów, którzy stali pod wieżą telewizyjną w Wilnie. Wtedy byłem członkiem takiego trochę kanapowego ugrupowania konserwatywnego, W skrócie to się nazywało okop, ale to jest bez znaczenia. Myśmy akurat wtedy mieli spotkanie u naszego szefa na Emilii Plater i wtedy właśnie przyszła ta wiadomość o tym ataku na Wilnie. Czy to była kwestia ataku, czy kwestia sprecyzowania, że Wilno, że Litwa oto staje się niepodległym państwem. Nie do końca pamiętam, to było strasznie dawno temu. W każdym razie to był ważny, bardzo ważny moment dla Litwy. I myśmy wtedy wysłali do papu, zredagowaliśmy takie nasze stanowisko w tej sprawie, podziwiając Litwę, gratulując jej i tak dalej, i tak dalej. Ale nie przypominam sobie. I jeśli ktoś to znajdzie, to ja stawiam dużą wódkę. Akt prawny, akt umowy międzynarodowej, w której była mowa o tym, że ten status suwerennego kraju został jakby uzyskany. Po prostu ówczesne władze Litwy zdecydowały, że już są suwerennym krajem. Nie było żadnej konferencji, nie było żadnej umowy, no nic takiego. Prawda? Więc ja i chciałbym, żebyście Państwo dobrze zrozumieli, o czym powiedział pan ambasador Chin w Paryżu i o czym ja myślę, bo on powiedział coś, co ja rozumiem. Natomiast odnoszę wrażenie, że wszyscy ci, którzy to czytają, jakby nie chcieli przyjąć do wiadomości istoty tego zdania. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że w tej tak zwanej niezależnej, jak wielokrotnie podkreślam, nie wiadomo od czego niezależnej, już na pewno chyba od rozumu, jest tylko pierwsza część tego sformułowania, czyli kraje byłego Związku Radzieckiego nie mają suwerennego statusu w prawie międzynarodowym. Zupełnie pominięta jest ta druga część zdania, która jest najistotniejsza, bo odpowiada na pytanie, dlaczego zdaniem Chin i zresztą nie tylko myślę, te kraje nie mają ważnego statusu. I żeby nie było cienia również wątpliwości. A cieszę się od zawsze, mimo tego, że mam bardzo różne zdania dotyczące, bardzo cierpkie opinie dotyczące szczególnie polityki Wilna w stosunku do Polaków, ale to, że mam cierpkie uwagi dotyczące tej sprawy, to nie zmienia postaci rzeczy, iż uważam, iż całym sercem jestem po stronie Bałtów. Nie ma gadania. Koniec, kropka. Ale to nie zmienia postaci rzeczy z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Rozumiecie Państwo? Ja nie stanowię prawa międzynarodowego. I nikt pojedynczo nie stanowi prawa międzynarodowego. Chciałem zwrócić uwagę, że Polska powstała, II Rzeczpospolita powstała w wyniku umowy międzynarodowej w Wersalu. Umowy międzynarodowej. Więc można by powiedzieć tak. A pan ambasador, zdając sobie sprawę z tego, że stosunki między jego krajem, a szczególnie Litwą, są napięte, to znaczy, powiem inaczej, że jest odwrotnie. Litwa napina muskuły w stosunku do Pekinu. No, wygląda to tak, jakby komar napinał muskuły w stosunku do słonia. Ale bez względu na to, jak to kuriozalnie by nie wyglądało, tak jest. Powiedzmy sobie, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, załóżmy, przepraszam, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego te dwa byty, czyli Litwa i HRL, są równorzędne. Natomiast pan ambasador zwrócił tylko uwagę na ten fakt. Ja rozumiem, że krajom bałtyckim to nie w smak, że człowiek reprezentujący wielki kraj zwraca uwagę na pewien problem, na pewien dysonans przy powstawaniu tych, czy przy ponownym powstawaniu tych krajów, odtwarzaniu się tych krajów z sowieckiej zgnilizny, posowieckiej zgniliźnie. Natomiast to może się nie podobać, ale to nie jest kłamstwem. I na przykład dopytywanie się, stwierdzenie z Estonii, szef tamtejszej dyplomacji wezwał tamtejszego ambasadora i mu powiedział, w razie potrzeby damy mu krótką lekcję historii. Z kolei Landsbergis, to nie ten, nie ojciec Landsbergis, tylko syn Landsbergis, ocenił, że to właśnie podobne stanowisko Pekinu rzucają cień na relacje z państwami części Europy Wschodniej. Nie! Nie! Chciałem, jako że ja jestem Chińczykiem, więc oczywiście będę bronił stanowiska chińskiej dyplomacji, ale nie za wszelką cenę. Ja wiem o tym, że to są ludzie naprawdę najwyższej klasy światowej. I w związku z tym, jeśli mówi coś ambasador Chin w Paryżu, no to jemu trzeba dawać krótką lekcję historii, może inaczej. Można by się zapytać, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Myślę, że i dlaczego w Paryżu akurat? Dla mnie tutaj to wszystko jest jasne. Dlaczego w ogóle miała miejsce? Ano dlatego, że Litwa, nie wiem jak jest z Łotwą i z Estonią, ale Litwa na pewno nawiązała stosunki dyplomatyczne, chyba, nie jestem do końca pewien, ale poszło o Tajwan oczywiście. Litwa coś zaczęła tam z Tajwanem romansować i to było jakby podłożem tego, że Chiny powiedziały nie, basta. Nie znam relacji Talinina i Rygi z Pekinem, ponieważ przykro mi bardzo, ale mnie to niekoniecznie interesuje. No, takie maleństwa w Europie, owszem, mają swoją wagę, ale no, umówmy się, że umiarkowaną, prawda? Nawet w Europie. A już na całym świecie, no to niekoniecznie, to jest zupełnie niekoniecznie. Natomiast chińska dyplomacja wykorzystuje każdą taką sytuację do tego, aby jeśli jakiś komar ich urządlił w łydkę, no to żeby temu komarowi powiedzieć nu, bo no właśnie, to. A więc to dla mnie jest jasne. To jest tylko taki delikatny, dyplomatyczny przytyk dla tych państw. Zresztą z Ukrainą włącznie. Chociaż tutaj chyba jest trochę lepiej, dlatego że nie jestem do końca pewien, czy Mińsk, czy rozmowy, czy te uzgodnienia w Mińsku nie usankcjonowały istnienia Ukrainy jako suwerennego państwa. Ale tego nie wiem. Nie wiem, nie znam na tyle prawa międzynarodowego, więc nie jestem do końca pewien, ale to jednak wydaje mi się, że tak. To jest tyle odpowiedzi na pierwsze pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie, dlaczego akurat w Paryżu? Otóż chciałem zwrócić uwagę na to, na ten fakt, że państwa szerzej Europy Wschodniej, a większość lub prawie wszystkie państwa Europy Wschodniej mają zupełnie inny sposób widzenia na sprawy rosyjskie, na sprawy w każdym razie dyplomacji tych krajów, na sprawy również Chin, a chińskiego zaangażowania bądź nie, ja twierdzę, że nie ma tam żadnego zaangażowania w wojnie ukraińskiej, ale kraje Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie wspierają amerykański sposób widzenia świata. W związku z tym, dlaczego Chiny, które dla Stanów Zjednoczonych są wrogiem, miałyby przyjaznym okiem patrzeć się na te miejsca, gdzie można właśnie dać lekkiego psztyczka w nos? No nie, dyplomatycznego w dodatku psztyczka w nos. Także, proszę Państwa, wprawdzie jest to burza w szklance wody, ale myślę, że Chiny dały do zrozumienia coś, co być może w dłuższym okresie czasu będzie miało istotne znaczenie dla tych państw, o których mowa, dla tych państw bałtyckich. To jest tak, jak konkludując, tak się dzieje, gdy jakieś małe państewko, sądząc, że jest rzeczywiście równoprawnym aktorem światowej sceny politycznej, więc sądząc, że jest równoprawnym aktorem światowej sceny politycznej, jest przekonane, że tak naprawdę jest. No i wtedy zaczyna się problem. Ponieważ wtedy chińska dyplomacja, która ma za sobą kilka tysięcy lat, wchodzi do gry, no i rozciera takiego komarka na łydce w proch. Cóż, to nie jest rzecz, która mnie cieszy. Nie. Ale to jest ten fakt, który się zdarzył, dobrze ilustruje jakość dyplomacji chińskiej. I to, że akurat to jest zgodne z rosyjskim z punktem widzenia, to akurat się zgadza. Natomiast to najważniejsze jest to, że tu Chiny grają na siebie. Dopiero odprysk jest rosyjski. Chiny grają swoje interesy, zajmują się swoimi interesami. Dobrze by było, żebyście Państwo to rozumieli. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.